Włączyłem, także jestem gotowy, Piotrze.
Fajnie. To witajcie w takim razie. Ja też jestem gotowy.
Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności o jakiej porze to oglądacie.
O, to się robi popularny ostatnio tekst internetowy.
Nie, wymyśliłem go spontanicznie, także...
Brawo. A będziemy dzisiaj rozmawiać o selekcji na pszczoły o zwiększonej wydajności mleczka pszczelego w celach produkcyjnych.
Kontynuujemy tutaj troszeczkę zagadnienie z poprzedniego odcinka, także tam zajrzyjcie sobie na poprzedni odcinek. Drugie badanie, jak się różnią poziomy witologeniny pomiędzy pszczelarstwem miejskim a pszczelarstwem wiejskim. U pszczół miodnych.
Tak, będą jeszcze inne różnice o wielkości rodzin pszczelich przy pasiekach bardzo silnie siostrzanych, ale też ostatni temat to będzie spadek bogactwa gatunkowego dzikich pszczół związany z liczebnością pszczół miodnych.
W pasiekach miejskich.
W pasiekach miejskich w Kanadzie, na wyspie...
Czy nie, w kilku miastach de facto, nie?
Na wyspie Montreal. Dokładnie na wyspie Montreal, czyli w mieście Montreal.
Piotrze, i wy drodzy, drogie widzki i drodzy widzowie, w zeszłym odcinku omawialiśmy badanie o pszczołach, które potrafią wyprodukować nawet 320 mateczników, a później w pełni dorodnych pod względem hodowlanym matek z linii RJB, czyli Royal Jelly Bees, czyli które należą do podgatunku ligustyka, czyli zwanej popularnej włoski. Okazało się, że mówiąc wam w dużym skrócie, a jeżeli chcecie wiedzieć dokładniej, to sięgnijcie do tamtego odcinka. Natomiast w wielkim skrócie okazało się, że te pszczoły są tak wyselekcjonowane w przemysłowej hodowli, że w badaniu eksperymentalnym w grupie pomiędzy pniami wychowującymi, które wychowały 64 mateczniki, a 320, w zasadzie nie, pod względem hodowlanym i produkcyjnym nie stwierdzono żadnych różnic. Pojawił się ciekawy komentarz pod naszym filmem, który sugerował, że to jest niemożliwe, że bez startera rodziny mogły wyprodukować taką ilość 320 mateczników. Z drugiej strony my w rozmowie przed filmem prywatnej, którą prowadziliśmy, poruszaliśmy temat, na ile to jest specjalnie wyhodowana linia pszczół wyselekcjonowana, a na ile to są zwykłe włoszki. Ty coś takiego sugerowałeś, że to po prostu włoszki są tak dostosowane, że same z siebie mogą tyle produkować mateczników. Więc ja chciałbym ci pokazać inne badanie, na które powoływali się sami ci chińscy naukowcy, też badanie dotyczące Chin, które wyjaśnia, że jest wręcz odwrotnie, że ta linia była od 40 lat, od 1980 roku mozolnie przez hodowców selekcjonowana i wdrażana do tej produkcji przemysłowej, żeby można było takie wyniki osiągnąć.
Tak, przyznaję, miałeś rację. Ale to też pokazuje nam pewne tło także historyczne i gospodarcze, bo tak naprawdę po co było hodować te pszczoły RJB? No, wiemy, że niektóre białka mleczka pszczelego wykazują własności przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe i przeciwnadciśnieniowe. I jako takie są bardzo cennym surowcem w farmaceutyce. Skutek tej hodowli, tego, że takie pszczoły w ogóle wyhodowano, to też jeszcze tło, to jeszcze nie jest temat tego badania. W latach 70. wydajność rodziny pszczelej, jeżeli chodzi o mleczko, to było 200 do 300 gram na rodzinę na rok. W roku 2020 to jest 10 kg na rodzinę na rok, to jest 40 razy więcej. Większość z tego to jest kwestia automatyzacji całej produkcji i tego, że łatwiej nam zapewnić sterylność przy produkcji. Kwestia plastikowych narzędzi, oni tu wyraźnie mówią o plastikowych narzędziach jako czymś, co poprawia higieniczność tej produkcji i szybkość. Ale rzeczywiście te pszczoły RJB to jest przynajmniej dziesięciokrotność wzrostu.
Znaczy to jest konkretnie, widać w tym, bo o co chodzi w tym badaniu? Zbadali molekularnie, jak różnią się zwykłe włoszki od tych RJB. No i ewidentnie są różnice genetyczne.
Tak, dosłownie.
Czyli doszło do wyspecjalizowanej selekcji hodowlanej do przemysłowej produkcji.
Dosłownie cytując tytuł badania, jest to wgląd molekularny w zwiększoną wydajność.
Tak jest. I teraz co ty powiedziałeś o tej produkcji mleczka, to jedno, ale to, że jak tutaj wynika, chińska produkcja zaspokaja około 70% rynku globalnego. Oni są pionierami w produkcji tego mleczka pszczelego.
Ja będę się upierał, że 90%.
Przepraszam, właśnie już wiem, wiem, z czym mi się pomyliło. 90% produkcji przemysłowej mleczka pszczelego, w ogóle niekoniecznie przemysłowej, ale na rynek globalny, międzynarodowy, pochodzi z Chin.
Tak.
A z kolei 70% migdału.
Zapylania migdałów.
Znaczy w ogóle produkcji
migdałów. A produkcji migdałów, tak.
Kalifornia zaspokaja 70% produkcji migdałów na rynek światowy. I te pszczoły są tam zaprzęgnięte jako zapylacze w tej produkcji przemysłowej. Więc to jest trochę mniej, ale można to porównać. O ile Stany Zjednoczone, a szczególnie stan Kalifornia, są liderami za pomocą przemysłowego zapylania, wykorzystywania pszczół, eksploatowania do produkcji migdałów, tak tutaj Chińczycy przodują zdecydowanie w produkcji mleczka i wiele paszek w Chinach jest wyspecjalizowanych tylko w tym celu. Zobaczcie, tutaj sobie znaleźliśmy trochę filmików, jak to wygląda, jak proces automatyzacji wygląda i jak specjalistyczne narzędzia w ogóle do automatyzacji tego procesu wyglądają. Mamy do czynienia ze specjalnymi wypreparowanymi plastrami, które się do tego nadają, oczywiście z matecznikami plastikowymi, ale również z łyżeczkami, które oni nazywają Bionic Non-Grafted Ovipositor. Ovipositor to jest takie nawiązanie trochę do błąkówek, do tego narzędzia, które służy właśnie do pobierania, do składania jaj, prawda? Które później się w żądło zresztą u żądłówek przekształciło, natomiast jak ja to zrozumiałem, chociaż przyznam, że jest to trochę, tam nie jest to dokładnie wytłumaczone, próbowałem znaleźć. Ja rozumiem tak, że jest to łyżeczka, w której osoba, która się tym zajmuje, nie musi wykonywać tego dodatkowego ruchu, jak w łyżeczce tej chińskiej, tego takiego, który podważa delikatnie tą larwę, a później z drugiej strony, jak umieszcza ją już w mateczniku, musi uważać, żeby ją delikatnie odłożyć. Tylko za pomocą takiego jednego ruchu może to zrobić, bo ona jest dopasowana do tej sztucznej komórki i matecznika. Więc to tym bardziej sprzyja po prostu pełnej automatyzacji, czyli zaprzęgnięcia do tego procederu już nie człowieka, tylko po prostu maszyny, robota przemysłowego, krótko
tak
mówiąc, tak jak do produkcji samochodów.
I stąd się bierze właśnie ta jedna z przyczyn zwiększonej produkcji, że można to robić automatycznie przy pomocy maszyn.
No tak, ale jak masz linię, która jest ci w stanie wyprodukować od zwiększonej ilości mleczka pszczelego 320 mateczników w tej chwili, bo
tak,
w tym
oczywiście
badaniu jeszcze tego nie wiedzieli.
Zgadzam
bo to jest
się,
badanie.
Bo właśnie druga przyczyna to są właśnie te pszczoły, zgadza się. No i tu naukowcy rzeczywiście skorzystali z tego, że tam w 2015 roku zostało ogłoszone, że został sekwencjonowany cały genom pszczoły miodnej. Więc to trochę umożliwiło badania i umożliwiło opracowanie tak naprawdę charakterystyki genetycznej tej pszczoły RJB. Ale jeszcze ciekawostka. Wyobraź sobie, że tam przynajmniej w trzech miejscach i w literaturze są pokazane badania pana Jana Matysiaka i pani Joanny Hajduk nad składem białkowym jadu pszczelego. A identyfikacja białek jest kluczowa, jeżeli chodzi o badanie ekspresji genów, dlatego to opracowanie charakterystyki genetycznej było możliwe także dzięki naszym naukowcom. No i
jeszcze może tutaj zobaczyć sobie taki wykres różnicy pomiędzy zwykłymi Włoszkami a pszczołami Royal Jelly, ile te, jak wzrosła ta ilość produkcji mleczka.
Tak.
No w sposób ogromny. Zobaczcie też sobie ilustrację właśnie. To jest ciekawa ilustracja, którą teraz otworzyłeś, która pokazuje no nam tą ramkę z matecznikami. Zobaczcie, że na taką ilość mateczników, które są dosyć blisko siebie ułożone przecież. W zwykłych pszczołach przecież obawiamy się tego, że jak będą zbyt blisko, to pszczoły będą zgryzały. Natomiast tutaj mamy tylko chyba, jak popatrzyłem, dwa nieprzyjęte mateczniki. Także to jest ogromna ilość i może kilka liczb dla zrozumienia tego. Otóż w ciągu 72 godzin produkcji mleczka pszczelego z tego typu pszczół jesteśmy w stanie pozyskać 200 gram mleczka pszczelego, co się sprowadza do tego, że taka rodzina pszczela pszczół RJB w ciągu całego, znaczy rodzina pszczela. No, ciężko to nazywać rodzinę pszczoła, raczej ul z żyjącymi pszczołami wychowującymi, bo to...
Tak, to jest trochę zaburzona struktura, na pewno. Chociaż nie mamy dowodów na to, bo tu w badaniu nie zostało to potwierdzone, ale można być pewnym, że to nie jest normalnie funkcjonująca rodzina.
No przecież mówili w tym badaniu, które jest chronologicznie późniejszym badaniem, ale żeśmy je wcześniej omawiali, że dążą do tego, żeby pszczoły wymieniać matki pszczele dwukrotnie w ciągu sezonu. Tak. Ale dobrze, czy wiesz, ile w ciągu roku taka wychowujący ul z pszczołami RJB jest w stanie produkować mleczka pszczelego?
Nie.
10 kilogramów.
A, czyli to jednak ta ilość, jaką powiedziałem na początku, bo spodziewałem się, że tak, no, 10 kilogramów.
10 kilogramów mleczka pszczelego, no to jest ilość porażająca, można powiedzieć, dla mnie przynajmniej.
Jest, oczywiście, że jest. Ale dlaczego? Bo właśnie porównano proteom, czyli strukturę białek w mózgu, w hemolimfie i w gruczołach gardzielowych między właśnie tymi pszczołami RJB a pszczołami włoskimi, z tym, że oni rozróżnili Włoszki na Włoszki i Włoszki chińskie, bo przyjęli, że Włoszki chińskie, które tam żyją już od wielu lat...
Od dokładnie 1930 roku, kiedy zostały z Japonii sprowadzone.
Brawo. To jednak one się już różnią od swojego pierwowzoru i zrobiono porównanie między właśnie RJB a obiema tymi liniami włoskimi.
W 1994 roku tych pszczół było od 6 do 9 milionów.
No i wykazano z jednej strony, to już jest ciekawostka hodowlana, że pszczoły RJB wykazują dość duży polimorfizm, czyli są stabilną już w zasadzie linią i pod względem genetycznym nie ma dużych problemów, żeby wewnątrz tej linii dalej nawet podkręcać te właściwości. Ale
co,
z drugiej strony...
Co jakby mówiłem w poprzednim odcinku,
tak,
w sumie co nas powstrzymuje.
Zgadza się.
A zakładając, że można by polemizować z naszą nazwą gatunkową, jako ludzie.
Ale ja jeszcze będę się upierał przy tym będę wracał do tego tematu, że oprócz tego wykazano znaczący poziom ekspresji genów tych, które powodują, że produkcja mleczka i akceptacja mateczników są priorytetem dla tych pszczół.
Dokładnie, dlatego te 320 było już w późniejszym badaniu, bo tak jak mówię, to jest badanie z 2019 roku, a tamto zdaje się było z 2024, świeżynka, więc omawialiśmy badanie... które zostało opublikowane 5 lat później. Przez 5 lat naukowcy chińscy mogli jeszcze jakby tą hodowlę uczynić bardziej efektywną. Natomiast...
Bo tu tak to konkluzja jest taka, że w dalszej hodowli te cechy mogą być jeszcze bardziej rozbieżne. Oni użyli takiego sformułowania. Czyli ta...
Od pierwowzoru. Tak,
czyli
ta włoski,
chińska fabryka mleczka może stać się jeszcze bardziej wydajna w najbliższych latach.
I teraz tak, bo tam w komentarzu była taka kontrowersja, że nie można osiągnąć 320 przyjętych mateczników z dorodną ilością mleczka, z dorodnymi matkami bez startera. Otóż nie. Jest to robione, i dlatego sobie właśnie w ogóle to badanie znalazłem, jest to robione za pomocą, technika polega na oddzieleniu matki pszczelej na 5 godzin od możliwości składania jaj, natomiast same mateczniki z przełożonymi, chociaż oni nazywają to non-grafting, więc może nie powinniśmy nazywać już przełożonymi, w każdym razie z gotowymi larwami w matecznikach, są poddawane po tej 5-godzinnej przerwie, w której istnieje matka pszczela, ale jak rozumiem w rodzaju nadstawki bez matki pszczele. Oni to nazywają w komorze, bo tam nie ma chyba standardowych ramek, tylko są same takie przygotowane plastikowe listewki, można powiedzieć. Nawet tak. Nie listewki, tylko całe takie poziome panele z tymi matecznikami i to jest, gdzieś tam w tej kolonii funkcjonuje matka, także jeżeli można by do czegoś to przyrównać, no to do tradycyjnej metody takiej, w której się też właśnie w nadstawce podawało mateczniki, tylko że ja tam to rozumiałem, że tamta metoda tradycyjna, też w Polsce znana, o tyle miała swoją zaletę, że tylko zazwyczaj się podawało tylko kilka mateczników i one dlatego były tak dorodne, że niejako pszczoły zmuszało się trochę je do symulowania cichej wymiany. Tak. Dlatego to były dobre jakości matki. Natomiast no tutaj mamy 320, więc mamy o wiele więcej niż polscy pszczelarze są w stanie wydobyć mateczników za pomocą starterów.
No to jest ten sam mechanizm, który ja kiedyś zaobserwowałem, że jeżeli mamy 3 korpusy wielkopolskie i mamy powiedzmy kratę odgrodową na pierwszym korpusie położoną, a do trzeciego na górę włożymy otwarty czerw, to raczej na pewno pszczoły tam uruchomią mateczniki, bo...
Ale nie zaleją ci mleczkiem 320 mateczników, nie?
Tego nie da rady.
No właśnie, natomiast Chińczycy dają radę.
W każdym razie dzięki za ten komentarz, który nas, że tak powiem, zaszczepił trochę do pogłębienia tematu.
I zobaczcie sobie tutaj fabrykę produkcji mleczka pszczelego, jak tutaj się nam to mleczko przelewa. I napiszcie komentarz, co o tym sądzicie.
A my?
Czy powinniśmy może do Polski sprowadzać te RJB, czy lepiej się powstrzymywać?
Najpierw zajmijmy się pasiekami miejskimi w Polsce, dobra?
Dobra. Tak, przechodzimy teraz do badania polskich naukowców, konkretnie z Katowic. Łukasza Nicewicza, Agaty Wandy Nicewicz i Mikołaja Nakoniecznego, którzy postanowili zbadać różnice pomiędzy pszczołami bytującymi w mieście, konkretnie w centrum Katowic, konkretnie na dachu, w pasiece eksperymentalnej, a pomiędzy pszczołami bytującymi w takiej zwykłej podmiejskiej wsi. I teraz jest cały projekt.
Nie zupełnie podmiejskiej, bo tam do najbliższego miasta było 15 kilometrów, więc był to teren absolutnie typowo wiejski.
No okej, natomiast 15 kilometrów, no to nie jest jakaś głusza, prawda?
Nie, chodzi o to, że teren żerowania pszczół to jednak nie miejski tylko.
Wpływ antropopresji na pewno jest.
A, oczywiście.
Natomiast, nie jest to po prostu...
To był teren ekstensywnych upraw żytnio-gryczano-ziemniaczanych, więc antropopresja chyba nawet nie była.
Natomiast to badanie jest już drugim badaniem całego projektu, który ma się tym zajmować właśnie. Badaniem na przykład, jak pszczoły w mieście de facto, w dużym, wielkim mieście, bo mówimy tutaj o Katowicach.
I nie należy się obawiać właśnie pszczół, bo niektórzy ludzie wyrażają obawę, że ja sobie posadzę kwiatki, ktoś mi założy pasiekę 100 metrów od mojego balkonu, ja będę mieć pszczoły w domu. Nie, pszczoła nie wlatuje do pomieszczeń generalnie. Unika zamkniętych pomieszczeń, nawet jak będą otwarte okna, ona do pokoju nam nie wleci.
To nie są jakieś małe miasteczka, czyli nie mówimy o tradycyjnym pszczelarstwie, tylko takim typowo miejskim, jak jest modne, powiedzmy, od 10 lat też w Polsce. Stawianie uli, na przykład na dachach i teraz, ten projekt ma za zadanie sprawdzić, jak się te pszczoły mają, tak mówiąc w skrócie. I pierwsze badanie dotyczyło zbadania hormonów pszczół, które odpowiadają za stres i za też odporność, na przykład defensyny. I tam wyszły, też badano właśnie mózg, ciało tłuszczowe i całe ciało pszczół i tam wyszło, że pszczoły w mieście jednak są bardziej poddane, mogą być poddane innym stresom i większemu stresowi, tak? niż te wiejskie. Natomiast w tym drugim badaniu przyjrzano się hormonowi witelogeniny, który tak. jest też uważa się, że jest odpowiedzialny za takie też sprawy związane z odpornością, z siłą rodzin pszczelich, z żywotnością, można powiedzieć, jak w sumie ta nazwa o tym mówi.
Tak. No i jak to zrobili? Wyznaczyli po 6 rodzin dla pasieki miejskiej i 6 dla wiejskiej. Ponumerowali je od 1 do 6 i zrobili to tak, że U1, czyli pasieka Urban 1 i Rural 1, to były pasieki bardzo mocno siostrzane. Matki były siostrami i zapłodnione tą samą pulą genów, tą samą pulą nasienia trutni. I tak samo było w każdym z pozostałych numerów, czyli od 1 do 6 dla pasieki miejskiej i dla pasieki wiejskiej. Więc można było porównać, na ile zbieżność genetyczna charakteryzuje sposób rozwoju rodziny pszczelej i poziom witelogeniny, a na ile decydują o tym czynniki środowiskowe. Oprócz tego, że badano poziom witelogeniny, to liczono jeszcze pszczoły dość dokładnie we wszystkich rodzinach po kilka razy. Liczono zawsze przez 2 osoby niezależne. Zliczano procent zaczernienia każdej strony każdego plastra. W ten sposób otrzymywano no jak obarczoną pewnym błędem liczbę, ale dokładną tak naprawdę liczbę co do pszczoły w każdej rodzinie, w mniej więcej tych samych warunkach, czyli o podobnej porze dnia, w podobnych warunkach meteorologicznych. To posłużyło do wyznaczenia sposobu rozwoju rodzin pszczelich, które gdzieś tam na wykresach już sobie możecie podpatrzeć, jak to wyglądało. Ale też w tych samych okresach czasu z każdej rodziny pobierano po 24 zbieraczki, te, które wracały do rodziny z tym, co zebrały z otoczenia. I z nich brano próby do zbadania witelogeniny właśnie w głowie, w hemolimfie i w całym organizmie pszczoły.
No i wyniki są takie, że średnio, bo oczywiście tutaj też z wykresów widać, które sobie zobaczę, że to było troszeczkę różne jednak w tych różnych częściach ciała pszczół, natomiast generalnie poziomy tej witelogeniny u pszczół miejskich były wyższe.
Były wyższe. I okazało się, że zarówno poziomy witelogeniny, jak i sposób rozwoju rodziny, charakterystyka sposobu rozwoju rodziny, nie miało tu znaczenia pochodzenie genetyczne.
Tak.
Czyli pasieki siostrzane tak naprawdę rozwijały się w zależności od warunków środowiskowych, a nie w zależności od tego, tak. jakie geny miały pszczoły.
Były one po prostu w tym językiem pszczelarskim, można powiedzieć, silniejsze w tych pasiekach miejskich, co prawdopodobnie, przyczyną tego prawdopodobnie były po prostu pożytki, dostępność pożytków.
Tak, różnorodność pożytków, dostępność, dość prawdopodobne, że tak.
No i teraz właśnie pytanie, którego tutaj nie ma w konkluzjach, natomiast no, co to zmienia, prawda? Czy możemy jakoś, tak jak w tym poprzednim badaniu dotyczące tego stresu, no jednak mogliśmy postawić pewne takie wnioski dotyczące różnic pomiędzy tym, jak się pszczoły mają, czy na miejskich, czy wiejskich pasiekach, to tutaj po prostu jest to właściwie ciężkie i nie ma czegoś takiego w konkluzji, dlatego że no, zupełnie są inne warunki środowiskowe, i te poziomy tego właśnie tutaj hormonu, które badają, mogą wynikać z tego, że są inne
tak,
warunki.
Tak, wiesz co,
tutaj.
Z jednej strony można by wyciągnąć wniosek, że teren miejski okazał się lepszy, ponieważ te pszczoły generalnie tworzyły większe rodziny. Ale z drugiej strony jest wniosek przeciwny, że właśnie... poziom witelogeniny w pasiekach miejskich, zwłaszcza w głowie pszczół, to jest być może odpowiedź na stres oksydacyjny.
Dokładnie, kompensacja.
Kompensacja, tak, stresu oksydacyjnego.
Więc ciężko tutaj jednym zdaniem ocenić. Jest to po prostu kolejna cegiełka, jak rozumiem, do projektu, do tego dłuższego projektu badania różnic pomiędzy tym, jak się pszczoły mają na wsi.
Tak. Natomiast jest tu też jeszcze jedna teza, znaczy teza, obserwacja o silnej, ujemnej korelacji między siłą rodziny a poziomem witelogeniny w następnym okresie. Czyli jeżeli rodzina jest silna, to w następnym okresie poziom witelogeniny w pszczołach będzie malał, bo jesteśmy silne, jesteśmy zdrowe i tak naprawdę nie potrzebujemy niczego tu sobie kompensować i niczego poprawiać. A jeżeli rodzina jest mniej liczna, niż wskazywałby to niż wskazywałby na to okres rozwoju rodziny, to wtedy w następnym okresie ten poziom witelogeniny pojawiał się większy, czyli no, potrzeba nam dłużej żyjących, zdrowszych zbieraczek, które dłużej będą mogły pełnić swoją rolę i zaopatrzyć rodzinę w więcej produktów. To taka teza, która się pojawia tutaj, ale która oczywiście wymaga potwierdzenia dokładnego, żeby można było być pewnym tego wniosku.
Tak, no bo tu są te warunki środowiskowe, także niekoniecznie powinniśmy wiązać, a już szczególnie stawiać znak równości pomiędzy siłą a zdrowiem ogólnym.
No nie, to jest jeden z aspektów jak najbardziej.
To cóż, przechodzimy dalej do pszczelarstwa miejskiego, tylko że z Polski przelatujemy do Kanady.
Tak.
Ale ciekawe eksperymentalne badania. Proszę cię uprzejmie, Piotrze.
A dziękuję ci bardzo.
Skoro tak bardzo chcesz zaczynać.
Tak, tak, ja to tutaj chcę zacząć, bo dla mnie to badanie to jest taki przykład, kiedy jak naukowcy mówią, że coś wymaga dalszego przebadania, to czasami warto ich posłuchać. Bo to chodzi o to, że w 2013 roku na wyspie Montreal zrobiono kompleksowe badanie różnorodności pszczół, które tam występują. Nieco później, w 2016 roku, opracowano charakterystykę roślinną wybranych obszarów na tej wyspie, co pozwoliło z pewnym przybliżeniem oba te badania połączyć, bo je dzieliło 3 lata. I teraz w 2020 roku doszło do tego, że postanowiono wrócić do poprzedniego badania, zrobić podobne i zobaczyć, co się zmieniło.
And then we quickly moved to organizations and companies to get hundreds of thousands of people to fall in love with bees directly in their workplace. 10 years later, it's time to keep blazing the trail towards greener and more resilient cities. If bees thrive, we all thrive. So, together, let's be the change.
Bo warunki środowiskowe zmieniły się drastycznie. Z powodu mody na pszczelarstwo miejskie jak nam wzrosła ilość rodzin pszczelich, o których oni przynajmniej wiedzą? Otóż w 2013 roku było 238 rodzin pszczelich, a uwaga, w 2020 3000. To jest różnica,
jest to różnica
rzędu wielkości ogromna, tak, prawda? Więc teraz no, hipoteza, jaką oni założyli, jest dość przewidywalna, czyli po prostu, że taka wprowadzona, introdukowanych obcych organizmów, bo w ogóle dla terenu Kanady mówimy o sprowadzonym organizmie hodowlanym całkowicie, no musiała jakoś wpłynąć na strukturę populacji ekologiczną zapylaczy, a szczególnie pszczół dziko żyjących. I taką postawili sobie hipotezę, żeby to sprawdzić na różne sposoby.
Tak, nie ma tu odniesienia do metodyki tych badań z 2013 i 2016 roku, ale...
Zakładam, że były podobne.
Ale prawdopodobnie były podobne. Tutaj pszczoły wyłapywano do pułapek, które na każdym stanowisku stały po 48 godzin.
Dokładnie w 15.
W 15 różnych stanowiskach. No i jeszcze robiono takie 10-minutowe sesje, gdzie wyłapywano spotkane pszczoły do siatek. Te badania ręcznie robiono w różnych porach dnia, w godzinach porannych, tak, popołudniowych.
Tak, tak, bo różne pszczoły mają różną aktywność o różnej
tak
porze
jest
dnia.
Ale mniej więcej w takich warunkach pogodowych, które sprzyjały lotom tych pszczół. No i robiono to badanie od 18 czerwca do 10 września, bo w roku 2020 były obostrzenia covidowe i wcześniejszych badań nie można było zrobić. Przed 18 czerwca nie było to możliwe, żeby wyjść w teren i te pszczoły wyłapywać. Więc to ostatecznie to badanie nie jest bardzo dobrze udokumentowane, jeżeli chodzi o te zmiany. Ale
w ogóle wszystkich pszczół, jakie odłowiono, to 6217, właśnie z tych 15 miejsc, z czego 3, od razu nam te liczby mogą coś powiedzieć, z czego 3926 należało do pszczół dzikich, czyli niemiodnych, w tym wypadku do 22 rodzin i 120 gatunków. Natomiast samych mionnych 2291, czyli tak na oko powiedzmy 4/5 tego, co wszystkich innych pszczół.
Tak.
No więc to jest już dużo. To już nam coś mówi, dlatego że zobaczcie, że mówimy o wielu różnych gatunkach. No a tutaj ten jeden gatunek, no można...
Wiesz co, nie 4/5, bo około 2300 w stosunku do około 3900, więc no powiedzmy 3/5.
Okej.
3/5 to pszczoły miodne, a 2/5 to pszczoły dzikie około.
Natomiast tych, i to było w 2020 roku, natomiast tych po prostu w 2013, mówimy o samej liczbie, później pójdziemy do szczegółów. Tak. Nałapano tych dzikich pszczół 5171 w podobnych badaniach, a tu, czyli już więcej i należących do 160 gatunków w 2013 roku, a w tym 2020 120, więc już widzimy, że zmniejszyła nam się ilość gatunków. Oczywiście to może być na skutek błędów badawczych i dlatego wdrażamy tutaj różnorakie metody statystyczne, żeby się temu dokładnie przyjrzeć.
No i te dzikie pszczoły jeszcze rozróżniono ze względu na odległość między tergitami na małe, duże i bardzo duże.
Dlaczego? Już wyjaśniam. Dlatego, że jaki jest problem i dlaczego postawiono taką hipotezę, a nie inną? Otóż pszczoły, ogólnie pszczoły jako zapylacze dzielą się na pszczoły generalistki, do których należą pszczoły miodne i ogólnie raczej większe pszczoły, które są bardzo elastyczne i potrafią się żywić wieloma gatunkami roślin, nawet jeśli jakiś jeden gatunek, nawet jeśli jest wierność pożytkowa, tak jak w przypadku pszczoły miodnej, to jeżeli nagle jakiegoś pożytku zabraknie, to bez problemu ona się może przestawić na inny. Są pszczoły, które żywią się pewnymi gatunkami roślin, ale jest ich ograniczona ilość, nie są generalistkami. No i wreszcie są pszczoły specjalistki, które żywią się tylko jednym gatunkiem roślin. Jeżeli tego gatunku zabraknie na danym siedlisku, albo jeżeli on zostanie wybrany na przykład przez generalistkę, która zabiera 90 ileś procent pyłku, który on jest bezużyteczny zresztą dla rośliny w odnóżach pyłkowych oblepionych śliną, to może zabraknąć dla tego gatunku. Szczególnie w środowisku pofragmentowanym jak miejskie, kiedy te małe pszczoły właśnie, które często są też specjalistkami, nie mogą sobie przelecieć po prostu na inne siedlisko, bo jest zbyt duże odległości są pomiędzy tym. To po prostu może się skończyć tak, że na danym siedlisku jakaś pszczoła po prostu wyginie, po prostu jej nie będzie. I jeżeli mielibyśmy się spodziewać jakichś interakcji negatywnych, no to raczej właśnie, że te małe pszczoły, te bardziej wrażliwe specjalistki, no pierwsze dostaną, kolokwialnie mówiąc, po nosie, prawda?
No tak by to wyglądało. Z tego powodu pomierzono też dokładnie kwiaty białej koniczyny, bo uznano, że biała koniczyna będzie takim pożytkiem dla bardzo szerokiego spektrum owadów. I wzięto te kwiaty, podzielono różyczki tych kwiatów na te, które jeszcze wykazywały, że mógł w nich być nektar i pyłek, nektar, przepraszam, oraz te, które już są zbrązowiałe i w których nektar prawdopodobnie już się wyczerpał. I w jednych i w drugich sprawdzono, ile tak naprawdę pyłku zostało. No, I pomiędzy tymi badaniami z 2016 roku, a tymi badaniami z 2020 roku rzeczywiście widać, że kwiaty koniczyny, te, które są już stare, te, które są już brązowe, zawierają znacznie mniej pyłku.
I to są te rekordy, te kropeczki, ale jak sobie to wszystko metodą statystyczną uśrednimy, to zobaczcie taki spadek. Jest ewidentnie, tutaj to jest jednoznaczne, że tam, gdzie gęstość pszczoły miodnej była większa, tam po prostu, no cóż, no pszczoła, jak widać z tego badania, populacja pszczoły miodnej, a mówimy o jakim zagęszczeniu teraz, około 6 rodzin na kilometr kwadratowy, no tak. Po prostu wyjadała tą akurat pyłek z tej rodziny, z tej rośliny. A ponieważ ta roślina była skorelowana z innymi zapylaczami, które mogły się głównie żywić tą rośliną, no to skutek może być jedyny spodziewany, prawdopodobnie.
No i tak, patrząc na te wykresy i na te wyniki, ja odnoszę wrażenie, że no badanie nie pokazuje jakiegoś dramatu, jeśli chodzi o populację pszczół dzikich. Chociażby z tego właśnie, że nie zbadano tego od początku okresu wiosennego, ale wpływ jest istotny.
Znaczy, wiesz, zależy, co rozumiesz przez dramatyczny. No, są tutaj wykresy, które pokazują, bo jeszcze co jest ważne, że ta ilość dzikich zapylaczy zależy od różnorodności kwiatów. No to jest oczywiście ważne, żeby te łąki stawiać, czy upielęgnować łąki naturalne, takie właśnie różnorodne, tak?
Tak.
I to jest też problem, że i to, o czym oni podkreślają, że wprowadzanie dodatkowej ilości rodzin pszczelich, gatunku, który możemy porównywać w tym momencie hodowlanego, czyli moglibyśmy porównywać do zwierzy, oni to nazywają livestock, no czyli ewidentnie czy trzodę moglibyśmy porównywać czy do kurczaków, czy do trzody chlewnej. Wprowadzanie do takiego środowiska, ale czym się to różni od trzody chlewnej, na co oni zwracają uwagę, czy od krów? Biologia pszczoły miodnej i esencja jej nawet intensywnego chowu powoduje, że osoby, które wprowadzają jednocześnie, nie w porównaniu do tych innych zwierząt, nie zapewniają im skoncentrowanego pokarmu. Nadal te pszczoły wolno latają i eksploatują, można powiedzieć, środowisko. No i teraz w momencie, kiedy są de facto wprowadzone w takiej ilości, jaka by naturalnie nie występowała i nie następuje zwiększenie pokarmu tego, no to po prostu może on być, całe środowisko jest ubożone i mogą te inne gatunki po prostu mieć mniej. I to się de facto dzieje. Co owszem, to co ty powiedziałeś, no nie jest tak, że to powoduje ubytek wszystkich gatunków. Te gatunki, które są bardziej generalistkami, jakoś sobie radzą, które są też większe i latają na większe odległości. Natomiast tak, ogólny spadek bioróżnorodności i tak występuje. Wraz ze tam, gdzie tych pszczół miodnych jest więcej, tam jest ten spadek bioróżnorodności. Więc
zwłaszcza w pszczołach o małych rozmiarach.
Tak.
W tych, które nie latają daleko i nie mają możliwości znalezienia dla siebie
dalszych
odległości.
Można tutaj spokojnie postawić tezę, że Montreal jest skrajnie przepszczelony, a ten wpływ pszczoły miodnej jest jednak destrukcyjny na środowisko.
No jeszcze tu muszę przyznać, że w kwestii tego, że tu jest taki wniosek, że nie ma wpływu pszczół miodnych na pszczoły bardzo duże, czyli no na trzmiele, bo tak naprawdę to tylko one są.
Ale też na przykład na miesierkę lucernówkę. To jest właśnie też taka dosyć duża pszczoła.
Ale z kolei jeżeli chodzi o te trzmiele, no to trzeba mieć świadomość, że na tej wyspie są one używane w uprawach szklarniowych do zapylania, więc prawdopodobieństwo, że po sezonie są wypuszczane wolno i też zaburzają jakieś naturalne.
Tak samo w Polsce hodowla trzmieli na przykład, które się sprowadza również już do celów szklarniowych, nierodzime trzmiele, które są, sprowadza się właściwie z przemysłowej hodowli z innych krajów, również uważane za ogromne zagrożenie w Polsce, także tutaj jak najbardziej. Czyli jedno, wiesz, no i tutaj mówimy o jakichś takich sprawach już biopolityki, no jedno jakby nie musi koniecznie usprawiedliwiać drugiego. Tutaj raczej jest ta kwestia ostrożności, że ponieważ nie wiemy, jakie to będzie mogło mieć skutki, i to, co często rozmawiam z moim kolegą, może być tak czasami, że wprowadzenie do pofragmentowanego przez człowieka środowiska, w którym akurat, bo omawialiśmy inne badania, to nie jest tak, że miasto jakby wyjątkowo służy pszczołom. Z punktu widzenia tej ekologii zapylania one mają dużo problemów, żeby tam bytować, ale akurat w tym zniszczonym przez człowieka krajobrazie, no akurat tutaj znalazły sobie pewien azyl. Może być czasami taka sytuacja, że wprowadzenie nawet jednej czy dwóch rodzin na pewną enklawę, gdzie występuje gatunek wrażliwy pszczoły, na kilka lat tak to zmieni jej genetykę, że ona będzie miała później trudności adaptacyjne się utrzymać. Jest takie zagrożenie, więc osoby, które zajmują się ochroną środowiska, zawsze wychodzą z tego punktu widzenia ostrożności. Zanim zaczniemy coś bardzo ingerować, zastanówmy się, przebadajmy ten rejon, żeby to robić po prostu racjonalnie.
No i tak, to nie ma nic wspólnego z jakimś brakiem możliwości utrzymywania pasiek w miastach. Tylko chodzi o to, że to nie jest tak, że hodowanie pasiek, że hodowanie pszczół miodnych w miastach w jakikolwiek sposób zwiększa czy sprzyja bioróżnorodność.
No nie, tutaj wychodzi, że zmniejsza bioróżnorodność i też no, nie realizuje celów zgodnych z ochroną środowiska. Znaczy ciężko mi by było zrozumieć taką wypowiedź, że w jakiś sposób polepsza dobrostan pszczół, no bo to tak jakby mówić, że zwiększenie reprodukcji, no bo de facto mamy tutaj do czynienia z reprodukcją, ktoś wprowadza dodatkowe rodziny pszczele, zwiększa ilość rodzin pszczelich, w jaki sposób prowadzenie dodatkowych na przykład krów na pastwisko albo dodatkowych kurczaków pod hale, no polepsza jakby ich status.
Tworzenie pasiek miejskich, gdzie środki ochrony roślin nie są stosowane, jest szansą na ratowanie pszczół. Aby zwrócić uwagę na problem ginięcia pszczół, stworzono pasiekę sejmową, gdzie mieszka 14 pszczelich rodzin.
Prawda?
No. Tak, no cele związane z produkcją żywności jak najbardziej się bronią i środowisko miejskie może być zupełnie dobrym...
Areną tego typu produkcji, rzeczywiście.
Dobrą areną tego typu produkcji, natomiast no nie...
Musimy być tutaj ostrożni.
Tak, no musimy być tutaj ostrożni.
Biorąc uwagę te różnice, bo jeżeli wprowadzamy na przykład taki agroekologiczny, w tym momencie też edukacyjny po części, chów, na przykład kóz do miasta, no to, czy tam do terenów podmiejskich, to zapewniamy im pastwisko, prawda? No nie robimy po to, żeby zamykać je w halach i karmić je skonserwowaną paszą, to byłoby bez sensu. Natomiast tutaj mamy tą wyjątkową sytuację, że intensywnie chowamy organizm, który żywi się zasobami właściwie wspólnymi środowiska i otwartymi, prawda? I to się dość dobrze łączy z tym badaniem socjologiczno-ekonomicznym o właśnie otwartych zasobach ekonomicznych, kiedy mieliśmy to stanowisko, że dobrze by było, żeby te pożytki były w jakiś sposób uspołecznione i mieli swoich tak zwanych przywłaścicieli, pamiętasz?
Tak, tak.
I to sprzyjało, że one nie były tak bezrefleksyjnie eksploatowane.
W pasiece u Bartka o tym mówiliśmy.
U Emila.
U Emila, przepraszam. Dobra.
No jaka konkluzja? No już taka, że bądźmy po prostu ostrożni, że... A czy mamy potwierdzenie, po prostu kolejne badanie, tym razem z Kanady. A, już widzę, że dwie kamery zgasły. Mamy badanie z Kanady, które potwierdza, że pszczoła może mieć... Na pewno ma wpływ. I ten wpływ zgodny z ideami ochrony środowiska jest negatywny, natomiast no ten wpływ ma na różne pszczoły oczywiście różny, prawda? W różnych sytuacjach będzie on różny. Tam, gdzie jest większa bioróżnorodność kwiatów, będzie on inny. Natomiast szczególnie może być on dotkliwy dla małych pszczółek.
To jest na zasadzie nie demonizujmy, ponieważ każdy nasz wpływ, każdy wpływ na człowieka, każdy wpływ człowieka na naturę jest z zasady negatywny, ale mamy prawo żyć w naturze i korzystać z natury, więc tak samo jak sądzę.
No ja się z tym nie zgadzam. Nie uważam, że każdy wpływ na człowieka, na środowisko jest destrukcyjny. No. Większość kultur, o jakich wiemy ludzkich, żyła w harmonii z naturą. Po prostu my żyjemy w takim systemie gospodarczym, który ma wyjątkowo destrukcyjny wpływ na przyrodę. Nie żyjemy.
Okej. No to miałem na myśli.
Dzięki, do następnego odcinka.
Do zobaczenia, cześć.